Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś telemedycyna i teleedukacja w dobie pandemii. Nasi goście, profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie, panie rektorze.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. I pan profesor Robert Rejtak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie.
Panowie, odnalazłem taką notatkę, bardzo świeżą, że Lubelskie ma szansę stać się pionierem w dziedzinie telemedycyny w Polsce. Ma to przyspieszyć diagnostykę i leczenie mieszkańców regionu. Czy to prawda? Czy rzeczywiście jest taka szansa? Mówiliśmy już o tym w Radiu Maryja i Telewizji Trwam po 18.15, ale czy rzeczywiście to będzie takie pionierskie? Bo pewnie jest wiele ośrodków i wiele miejsc takich, które myślą o nowych rozwiązaniach, nie tylko jeżeli chodzi o okulistykę, ale też i inne dziedziny, w których telemedycyna może znaleźć zastosowanie. Panie rektorze.
Drogi księże, szanowni słuchacze, oczywiście wiele ośrodków korzysta już z telemedycyny w różnych specjalizacjach, również w kardiologii czy radiologii. Natomiast nasz pomysł chcemy, żeby był troszeczkę szerszy. Obejmował początkowo cały region, a być może w dalszej kolejności to pasmo województw wschodnich obejmował wiele jednostek, nie tylko akademickich. No tu nasza współpraca z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, marszałkiem województwa lubelskiego, który również zaoferował nam pomoc i finansowo, i organizacyjno w kontakcie bezpośrednim, administracyjnym ze szpitalami regionu należącego do niego. A zatem jeżeli połączymy nasze zasoby akademickie w ścisłej współpracy zarówno z uczelniami lubelskimi, głównie Uniwersytetem Marii Skłodowskiej, ale chcemy też zaangażować inne uczelnie, i z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który też blisko jest związany z Lublinem, był tutaj u nas biskupem, pamiętamy o tym nasze pokolenie, moich rodziców. I tymi siłami chcemy wyjść znacznie szerzej.
Panie profesorze?
Ja chciałbym właśnie podkreślić w tej chwili to nasze podejście systemowe. Dzięki właśnie budowaniu systemu pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie z wymienionymi już przez pana rektora uniwersytetami oraz również we wsparciu ośrodków zagranicznych, przede wszystkim Rutgers University w Stanach Zjednoczonych i współpracy z panem profesorem Marco Zarbinem oraz panem profesorem Benem Schirtem jesteśmy w stanie stworzyć rzeczywiście najnowszą formułę, bo w naszych analizach widzimy, że na przykład w innych krajach Europy, takich jak w UK, czyli w Zjednoczonym Królestwie, czy na przykład w Hiszpanii, nie mówiąc o właśnie tutaj krajach północnej Europy, są te systemy, ale te systemy są już przestarzałe, dlatego że ta technologia rozwija się bardzo szybko. Oczywiście w tamtych krajach również specjaliści gonią, że tak powiem, postęp technologiczny, ale my wyszliśmy już w tej chwili z takiego poziomu, gdzie mamy właśnie przynajmniej w planach zastosować. Pierwsze pilotowe zastosowania już mamy za sobą, sprzęt najnowszej klasy, który będzie współdziałał z oprogramowaniem sztucznej inteligencji, który będzie napisany w Polsce przez polskich ekspertów w tej dziedzinie. I to podejście rzeczywiście spowoduje, że będziemy na pewno awangardą, jeśli chodzi o taki najwyższy poziom technologii. Poza tym my chcemy wprowadzić telemedycynę najpierw w naszym województwie jako rozwiązanie systemowe. Tak jak pan rektor wcześniej wspominał, umowa z Urzędem Marszałkowskim zakłada, że będą ze sobą współpracowały szpitale z naszego województwa w liczbie 40, ale również będziemy chcieli zapraszać inne województwa i wprowadzić rozwiązanie systemowe w kraju.
Z jednej strony awangarda, z drugiej strony fenomen telemedycyny, bo też wiele dziedzin naszego życia widzimy, podejmuje to wyzwanie, jeżeli chodzi o taką strategię cyfrową czy nowe technologie. I teraz na ile właśnie to wsparcie technologiczne pomoże rozwiązać i jakie problemy, jeżeli chodzi na przykład o okulistykę?
My niedawno jeszcze, ja pamiętam, byłem studentem, kiedy zachwycałem się, widząc pana, który w walizce niósł coś na kształt telefonu i były to pierwsze telefony komórkowe, albo one były montowane do samochodu. W tej chwili każdy ma nawet kilka aparatów, zależy do czego one służą. Również wiemy, że ten sprzęt cyfrowy rozwija się, można użyć słowa burzliwie, robi się coraz tańszy. Te wszelkie rodzaju komputery już totalnie zminimalizowane stają się osiągalne w zasadzie dla wszystkich. I my też dzisiaj wiemy, że ta technologia jeszcze może czasami tutaj cena stanowić pewną barierę, ale w niedługiej przyszłości ta cena na pewno spadnie, rozwiązania będą coraz doskonalsze.
A ta bariera, jeżeli chodzi o cenę, przepraszam, że tak się wtrąciłem, to dla tych, którzy proponują te rozwiązania, czy tych, którzy będą z nich korzystali, myślę o pacjentach?
Ja myślę raczej w tym momencie o ustawieniu tego systemu, czyli o tym, żeby stworzyć rzeczywiście możliwość korzystania z tych kamer w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Tej filozofii, jak my będziemy te kamery stosować, jest wiele. Na przykład Amerykanie, nasi przyjaciele, są przeświadczeni, że sprzęt jeżdżący samochodem, przemieszczający się do różnych miejscowości, powiedzmy codziennie gdzie indziej, według oczywiście planu, według jakichś zapisów pacjentów, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Inni mówią, że takie kamery powinny być zamontowane u diabetologa, u lekarza rodzinnego, gdzie czy to personel pielęgniarski, ale nawet mówi się, że całkowicie personel niemedyczny będzie mógł obsługiwać, bo ideą jest to, że te kamery mają robić zdjęcia, nie angażując lekarza, bo lekarzy mamy w kraju mało i na razie jest pacjentów coraz więcej. Natomiast tu lekarz to będzie ostatnie ogniwo, kiedy po tej wstępnej selekcji uzyska już dane właśnie z kamer i sztucznej inteligencji, że ten pacjent, konkretny, wyselekcjonowany pacjent, w cudzysłowie, podejrzany jest o chorobę. My używamy takiego terminu w okulistyce do pewnych chorób, jak jaskra, jak właśnie retinopatia cukrzycowa. I właśnie taki pacjent będzie przedmiotem, znaczy raczej jego wyniki będą przedmiotem już analiz, i będzie zapraszany. I tak jak jeszcze raz podkreślam, ten system nie służy dehumanizacji, tylko my będziemy zapraszać osoby wymagające interwencji. Oczywiście zakładamy, że będzie to tak wczesny etap choroby, wczesne objawy, że będziemy mogli naprawdę skutecznie w 100% takim pacjentom pomóc.
Dziękuję. Panie rektorze, Uniwersytet Medyczny przygotowany jest na to, bo słyszę, czytam, że no, na pewno samorząd województwa jest gotowy na powstanie platformy telemedycyny.
Przygotowaliśmy szereg projektów, no tutaj pionierski z okulistyki do Agencji Badań Medycznych. Czekamy teraz na rozpatrzenie ponowne tego projektu. I to byłby no, taki początek. Również przygotowywany jest projekt przez kolegów z kardiologii, bo to jest również niezwykle ważne, gdzie na podstawie rejestracji, czy to zapisu akcji serca, czy zastosowania innych urządzeń, moglibyśmy uzyskiwać dane dotyczące pacjentów zarówno w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, jak i także no, prewencji szeregu niebezpiecznych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Zatem podstawy, jeśli chodzi o projekty naukowe, już zostały stworzone, czy są jakby w kardiologii w końcowej fazie już przygotowawczej. Natomiast no, bardzo ważnym elementem było stworzenie zespołu. Jak tu kolega mówił, z zespołu, którego nazwaliśmy Rado Cyfryzacji, do którego zaprosiliśmy szereg specjalistów z zakresu informatyki, cyfryzacji, modelowania matematycznego, takich, którzy będą w stanie ten ogromny zasób informacyjny, a również te wszystkie przekazy z tych urządzeń technologicznych w odpowiedni sposób analizować i przetwarzać na takie dane, które będziemy mogli użyć bezpośrednio w diagnostyce. Także to jest niezwykle ważne, że to jest zespół wielospecjalistyczny. Nie ma osób, które miałyby takie zasoby wiedzy, które by potrafiły objąć ten zakres działań, który my planujemy. I cieszymy się, że no, ci nasi koledzy, przyjaciele zadeklarowali udział w tym przedsięwzięciu, mając taką myśl o szczególnie o tym naszym obszarze, o naszym regionie i regionach pośrednich, gdzie dostęp do specjalistów nie zawsze jest taki łatwy, a zatem trzeba dotrzeć przede wszystkim do pacjentów i wiedzieć jak najwięcej o nich, a także stworzyć pewien zasób danych. To jest bardzo ważne. Zasób informacji, którymi będzie można operować z zachowaniem wszelkich prawnych zapisów dotyczących danych osobowych, poszanowania każdej jednostki, ich każdej osoby, każdego naszego pacjenta, a możliwości użycia ich no, choćby w sytuacjach nagłych. Jak to dobrze by było, gdy pacjent trafiający na oddział, szpitalny oddział ratunkowy czy w jakiejś trudnej sytuacji nagłego zdarzenia mógłby być zidentyfikowany co do chorób współistniejących natychmiast, a nie z kart informacyjnych, które posiada lub nie posiada. No to jest takie nowe, zupełnie nowa przestrzeń również dla nas, dla pracowników służby zdrowia w identyfikacji całych zasobów informacyjnych na temat pacjentów, którzy trafiają szczególnie w trudnych czy w złych stanach na nasz oddział.
Wolimy oczywiście lekarza, ale no pojawiły się recepty, to ułatwienie, elektroniczne zwolnienia lekarskie czy e-skierowania, to również usługi z obszaru telemedycyny. No a pytanie dziś też, no bo z jednej strony koronawirus, pandemia powoduje te utrudnienia nie tylko u pacjentów, ale również jeśli chodzi o personel medyczny. Pytanie, czy te rozwiązania, które Państwo proponujecie, nad którymi pracujecie, one nabierają tempa, czy też są jakieś tutaj utrudnienia, a z drugiej strony, no na ile te nowe rozwiązania będą też dobrymi, jeżeli chodzi o opiekę, te obszary opieki zdrowotnej, kwestia diagnostyki, profilaktyki czy innych działań wspieranych właśnie przez nowe technologie.
Ja pamiętam rozmowy z panem rektorem na temat naszych tych projektów jeszcze na jesieni, kiedy planowaliśmy następne kroki już w trakcie tych badań pilotażowych, które w zakresie okulistyki robiliśmy jeszcze do w najczarniejszych snach nie można było przewidzieć, że będzie pandemia, będzie tak dramatyczny czas i te nasze projekty telemedyczne dodatkowo nabiorą, że tak powiem, znaczenia, tempa, a wręcz mogą być kluczowym rozwiązaniem po to, żeby zapobiec migracjom pacjentom, tu w zbieraniu się w dużych liczbach osób w szpitalu i na pewno dla nas, dla naszego zespołu w Lublinie jest to dodatkowy bodziec, który powoduje, że o telemedycynie myślimy i tak intensywnie pracujemy.
Panie rektorze?
Ja myślę, że to jest rzeczywiście no, pewien element nie tylko ważny dla pandemii, bo my musimy sobie jasno powiedzieć, iż no, ten okres daje nam też bardzo dużo nauki. Jak sytuacje te trudne, proszę spojrzeć na wydarzenia historyczne związane z dużymi epidemiami, które wcześniej czy później udało się wyleczyć. No, ja mam takie doświadczenie rodzinne, na przykład mój ojciec, lekarz też, Sybirak, który wrócił w 1946 roku i rozpoczął studia na naszej uczelni, był chory na gruźlicę. I potem stał się jednym z pionierów leczenia gruźlicy tutaj w naszym regionie. I tylko determinacja, jeśli chodzi o identyfikację tych przypadków, izolacja pacjentów, no i następnie wprowadzenie skutecznych leków, prawda? W pewnym momencie poza antybiotykami weszły nowe leki, rifampicyna, hydrazyd i inne, które pozwoliły wiele osób tak bardzo osłabionych, z tak bardzo obniżoną odpornością wyleczyć właśnie z gruźlicy i z tyfusu. To był też okres intensywnych szczepień ochronnych, a więc proces wprowadzania szczepionek i tutaj no, liczymy też na to, że ten pierwszy zwiastun w postaci szczepionki amerykańskiej industrii Pfizera pozwoli na w odpowiednim czasie na polepszenie znacznej sytuacji, ale na tu i teraz musimy korzystać z takich możliwości. Ksiądz łaskawie tutaj wspominał o tym, że mamy telerecepty, no, korzystamy z teleporad, no to jest konieczne w tym momencie, żeby nie koncentrować dużej liczby pacjentów no, w zamkniętych pomieszczeniach. Nie stać nas na izolację, ponieważ te obszary izolacyjne i możliwości no, odosobnienia pacjentów zakażonych w odpowiednim momencie no, dają największe efekty, jeśli chodzi o ochronę pozostałych od zagażenia i to jest niezwykle ważne. Także to jest i musimy jeszcze o jednej rzeczy pomyśleć, że nasz świat się zmienił. Nasz świat się zmienił, pytania stałe o to, kiedy ustąpi ta pandemia. Proszę zwrócić uwagę na to, co się działo mniej więcej w okresie wakacji. Lipiec, sierpień, wydawało się, że już będzie zupełnie dobrze i doszło do drugiego zmasowanego ataku, na które złożyło się wiele przyczyn. Nie tylko złagodzenie reżimu, ale też natura
tego zakażenia, natura tego wirusa, która się zmienia w naszym środowisku i w różnych środowiskach geograficznych w zależności od różnych elementów. My już jesteśmy w innym czasie z takimi doświadczeniami i musimy się zastanowić, co będzie dalej. Na pewno zbudować, przebudować struktury służby zdrowia z wszelkimi osiągnięciami technologii w taki sposób, żeby zabezpieczyć zdrowie i życie naszych obywateli. To jest nasze zadanie.
Dziś też widzimy, że potrzeba lekarzy, personelu. Ta nauka i jeszcze dodatkowe doświadczenie to też nie kwestia 2-3 lat, ale znacznie więcej. Co tutaj powoduje pandemia, kwestia nauczania jakiejś nowej filozofii, jeżeli chodzi o nauczanie zdalne, bo pan rektor też wspominał, że od dawna to stosujecie, a dziś może w innych kierunkach jeszcze te ulepszenia czy taki kontakt zdalny pomaga na nauczanie, na kształcenie lekarzy, personelu medycznego.
Drogi księże, drodzy radiosłuchacze, oczywiście pewne elementy zdalnego nauczania w postaci czy seminariów, czy gościnnych wykładów, czy sesji związanych z wykorzystaniem możliwości obrazowania pewnych zabiegów, czy z kardiologii inwazyjnej, na przykład w naszej uczelni już od dawna takie seminaria istniały, czy z radiologii zabiegowej z udziałem międzynarodowych ekspertów. Natomiast my od marca we wszystkich uczelniach medycznych i nie tylko, w całej przestrzeni akademickiej zwiększyliśmy niezwykle to zdalne nauczanie, jeśli chodzi o zasięg. I de facto to samo, co robiliśmy w salach seminaryjnych czy w salach wykładowych, zamieniliśmy na komunikację za pomocą aplikacji komputerowych typu Zoom czy innych. Proszę sobie wyobrazić, jak wiele nasi również wykładowcy, nasi nauczyciele akademicy musieli się nauczyć Zoom, Teams, inne programy. Musieliśmy znacznie poprawić infrastrukturę informacyjną, a więc możliwość komunikacji z jednostkami i w naszych obiektach, jeśli chodzi o choroby, o nauczanie przedkliniczne i również w naszych szpitalach. Akurat nasze szpitale są w trudnej teraz sytuacji, bo nie tylko pandemia, ale także duże programy restrukturyzacji. Każdy szpital kliniczny coś przebudowuje na dużą skalę i niestety to się wszystko skumulowało. Więc myśmy osiągnęli tutaj ogromny postęp, jeżeli kilkadziesiąt tysięcy lub więcej nawet godzin nasi nauczyciele akademiccy, przecież my mamy powyżej 7 tysięcy studentów na wszystkich wydziałach i wszystkich chcemy należycie nauczyć zawodu, niezależnie czy to są lekarze, czy lekarze dentyści, czy pielęgniarki, czy ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, analitycy medyczni, czy położne. W każdym z tych zawodów brakuje teraz potencjału, jeśli chodzi o liczbę. Czyli my czujemy swoją odpowiedzialność za wytworzenie nowego pokolenia pracowników służby zdrowia, należycie przygotowanego. I tutaj pytanie, że my nie możemy zapomnieć o nauczaniu praktycznym na ostatnich latach studiów, tam gdzie jest bezwzględna potrzeba, nasi studenci jednak mają kontakt przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego z pacjentami. Chcemy troszeczkę teraz wpuścić też studentów innych lat, żeby
mieli kontakt z klasyczną, praktyczną medycyną, bo tego no niestety nie zastąpi ani zdalne nauczanie, ani nawet my mamy taki, tak, w naszym niezwykle nowoczesnym centrum symulacji medycznej takiego symulowanego pacjenta. Oczywiście staramy się w należyty sposób uczyć pewnych również rozwiązań organizacyjnych, jeśli chodzi o pracę w szpitalach tych naszych absolwentów. No, natomiast najważniejsze to jest po pierwsze, żeby oni byli dobrze wykształceni, i drugie, o co będziemy bardzo się starać, żeby stworzyć im takie warunki, żeby na Litwie w Polsku nie wyjeżdżali z kraju.
Dziękuję. Panie profesorze, jest możliwe później, myśli pan, stworzenie takiej sieci? Taki macie zamysł, czy tak chcielibyście, żeby taki efekt końcowy był, że cała Polska ma takie ośrodki, które tą telemedycyną będą się posługiwały?
Nawet można zaryzykować stwierdzenie, że nie mamy wyjścia, musimy stworzyć taką sieć. Są kraje, na przykład Finlandia, które taką sieć już mają, bądź są bardzo już na tyle te rozwiązania rozwinięte, że działa to świetnie. Wydaje mi się, że w kontekście tego, co pan rektor powiedział, zarówno ta taka nowoczesna diagnostyka w oparciu o badania przesiewowe, o sztuczną inteligencję, jak i teleedukacja mogą zmienić oblicze zarówno nauczania medycyny, jak i w tej chwili takiej praktyki klinicznej. Jeśli nie w ciągu 5 to lat, to następnej dekady. No jest to przyszłość, są to rozwiązania innowacyjne, które na pewno w szczegółach będą jakoś ewoluowały w zależności od, że tak powiem, warunków, ale jakaś główna myśl, główna filozofia no musi pochodzić z ośrodków akademickich, z uniwersytetów, gdzie szczególnie taka fuzja właśnie zarówno kliniki, również edukacji i taka też wielokierunkowość badań. O tym też rozmawialiśmy wielokrotnie. Pan rektor postanowił powołać Radę Cyfryzacji, gdzie mamy zarówno lekarzy, mamy też przede wszystkim informatyków, którzy zajmują się zarówno budowaniem takich systemów, jak i analizą wyników. Ja często jestem pod wrażeniem, na przykład oczywiście dla mnie wynik badania, za tym stoi jakaś patologia. Możemy sobie od razu wyobrazić leczenie, ale na przykład specjaliści tej medycyny cyfrowej czy IT widzą po prostu zmiany, które są pewnego rodzaju odchyleniem od normy i potrafią zbudować tak program komputerowy, tak czuły, że po prostu te zmiany są wychwytywane nawet bardziej dokładnie niż zrobiłby to człowiek. My w okulistyce te dziedziny, że tak powiem, obserwujemy ich rozwój już od co najmniej dekady i wiemy, były badania pokazujące, że sztuczna inteligencja trafniej rozpoznaje choroby, aniżeli po prostu specjalista, bo pod specjalistą może się kryć osoba, która właśnie skończyła specjalizację, ale i osoba, która 30 lat praktykuje. Ale natomiast te takie mediany, prawda, doświadczenia są na pewno zróżnicowane, natomiast sztuczna inteligencja po odpowiednim napisaniu programu, nauczeniu sztucznej inteligencji właśnie rozpoznawania wykazuje naprawdę najwyższą dokładność.
A jakie można powiedzieć choroby, czy w jakich schorzeniach albo w rozpoznaniu jakichś schorzeń, chorób, jeżeli chodzi o oczy, może pomóc właśnie telemedycyna, te rozwiązania, o których Państwo myślicie?
Jest to cały zakres schorzeń. Oczywiście ja muszę podkreślić, że plamka żółta, czyli ta najczulsza część siatkówki, centralnej siatkówki, to jest obszar około średnicy 1,5 mm. Nie ma w organizmie tak newralgicznej struktury, której uszkodzenie tak małego obszaru powoduje kalectwo całego organizmu. Bo oczywiście, jeśli tego typu uszkodzenie dotyczy innego narządu, może być to nawet zgon, czy może być to upośledzenie. Natomiast w przypadku schorzeń typu zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, bądź cukrzycowy obrzęk plamki żółtej, to są miliony ludzi, którzy stają się inwalidami w ciągu krótkiego czasu, jeśli odpowiednio tych ludzi nie leczymy. Natomiast bywa tak, na przykład przy starszym zwyrodnieniu plamki żółtej, że jest to wciąż zdrowy człowiek, poza chorą siatkówką, nie ma innych schorzeń i nagle mimo to całkowicie wypada z rynku pracy, z życia społecznego, nie może rozpoznać twarzy drugiego człowieka, nie może przeczytać druku, nie może wykręcić numeru na telefonie. I czyli takie codzienne, podstawowe funkcje, jazda samochodem. Jeszcze gorzej jest w przypadku retinopatii cukrzycowej, bo wiemy, że mogą być również chorzy naprawdę młodzi ludzie, i którzy na przykład nie mogą dokończyć edukacji, nie mogą założyć rodziny, nie mogą pracować. Stąd w przypadku tej okulistyki, tych schorzeń okulistycznych, tak mówi się często o tych kosztach społecznych, bo odpowiednia polityka państwa może spowodować zatrzymanie choroby na bardzo wczesnym etapie i w wyniku czego zapobiegniemy ślepocie czy ciężkiemu, silnemu obniżeniu ostrości wzroku i utrzymamy pacjenta w komforcie życia, ale również na przykład na rynku pracy. Także na pewno są to schorzenia plamki żółtej, które w pierwszej linii chcemy objąć właśnie tą nowoczesną diagnostyką, jaką jest telemedycyna. Możemy, w tej chwili na przykład drugim schorzeniem jest zaćma. To jest najbardziej cost effective, czyli kosztoefektywna procedura w całej medycynie. Operacje zaćmy, które w Polsce przed pandemią wykonywaliśmy w liczbie 500 000, przy okazji przynosiły najlepszy skutek, ponieważ to jest jakby znowu ten nagły powrót do sprawności, nagły powrót do na przykład jazdy samochodem, do zajęć zawodowych. Dlatego też już przed pandemią bardzo trafnym posunięciem naszego rządu było uwolnienie w ogóle chirurgii zaćmy. Także stała się ona nielimitowana. Wszystkie ośrodki uzyskiwały pieniądze za taką liczbę operacji, jaką wykonały. Potem nastąpiła pandemia i tu my też zaczęliśmy modyfikować nasze podejście, bo wiadomo, że do operacji trzeba najpierw zrobić badanie kwalifikacyjne, potem zrobić tą operację i następnie zazwyczaj wykonuje się dwie kontrole. W pewnym sensie niejako dostosowaliśmy te wszystkie procedury do wymogów pandemii. Także ponadto dzięki rozwiązaniom takie, jakie my mamy w Lublinie, w klinice okulistyki na Chmielnej, czyli zwiększenie dostępności do zabiegów, możemy operować również po południu. Telemedycyna tu nam posłuży do takiego celu, że również kamera rozpozna zmętnienie soczewki, stopień jego zmętnienia, a nawet są w tej chwili aparaty, które niejako obiektywnie badają obniżenie ostrości wzroku. Na podstawie tych parametrów centrum chirurgiczne może wstępnie zakwalifikować pacjenta, poddać go leczeniu i na przykład również jedna z kontroli, jeśli pacjent się bardzo dobrze czuje, tylko dzwoni, mówi nam, że tak, jest wszystko w porządku, możemy kontrolę odroczyć powiedzmy do 2 tygodni od operacji. Jeszcze kończąc ten temat okulistyczny, widzimy wielkie zastosowanie telemedycyny na przykład w okulistyce dziecięcej. Klinika Lubelska jako jedyna w kraju jest, należy do europejskiej sieci ośrodków referencyjnych schorzeń rzadkich. Dotyczy to szczególnie dzieci, młodzieży i takich chorób jak właśnie genetycznie uwarunkowane dystrofie rogów, dystrofie siatkówki, jaskra wrodzona, ale też w zasadzie wszystkie choroby oczu o tle genetycznym. Także tu też przekazując obrazy, tych chorób jest stosunkowo rzadko. Mówi się, że niektóre choroby jeden lekarz statystycznie może widzieć jeden przypadek w ciągu swojej kariery, ale są takie ośrodki, gdzie oczywiście pracują specjaliści, którzy badają wielu takich pacjentów i wtedy możemy o taką konsultację poprosić, wysyłając obrazy. Jeszcze inną dziedziną jest medycyna katastrof, właśnie traumatologia, gdzie na przykład po wypadku jest uraz wielonarządowy, cierpi również oko. I my dzięki takiej kamerze, o której mówimy, możemy zrobić zdjęcia i na przykład stwierdzić, czy jest odklejona siatkówka, czy pacjent wymaga pilnej operacji, czy też te problemy oczne schodzą na plan dalszy. Na pewno to, co chciałbym tu podkreślić, z telemedycyną wiąże się też potrzeba wprowadzenia programu lekowego w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki, na który wciąż czekamy. To jest jedna jeszcze z rzeczy, która powinna być rozwiązana.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Dziś naszymi gośćmi są profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zarazem kierownik katedry i kliniki nefrologii, profesor Robert Rejdak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich i kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej. Dziś temat telemedycyna i teleedukacja w dobie pandemii. Zapraszam serdecznie. Numer do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Już 10 minut po 22. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Ryczowa.
Prosimy.
Ukłony dla panów profesorów. Ja miałem kiedyś okoliczność jako mistrz budowy, potem kierownik, rozbudowywać w Krakowie ośrodki medycyny, instytut farmacji, bibliotekę, etc. Adrem, mam pytanie co do chorób, która nas dzisiaj, ten wirus tak bardzo doświadcza. Jaki jest stosunek panów profesorów, ale taki konkretny i stanowczy, bo mówimy choroby współistniejące. A co do przyczyn współistniejących? Czy nikotynizm, który jest tak dobrany już jako zło konieczne, nie należałoby piętnować na każdym kroku i to stanowczo w sytuacji, kiedy na przykład mamy, ja w życiu papierosów nie paliłem, a mimo wszystko jako bierny palacz jestem ofiarą, mam POHP rozpoznany od kilkunastu lat. W jaki sposób służby medyczne walczą? Przykładowo ja daję skrajny przypadek, aby go nigdy nie było, że mamy aparaturę dla 10 pacjentów, a 20 wymaga pomocy i wśród tych 20, 15 jest palaczy. Czy taki dobór byłby niehumanitarny w stosunku, mówię, do tych palaczy, bo przecież chyba nie ma nikt z panów profesorów żadnej wątpliwości, że nikotynizm jest praprzyczyną już nie tylko chorób płuc, ale okołosercowych, już te słynne ulotki na papierosach nie robią na nikim wrażenia. Chciałbym uzyskać, jeżeli to jest możliwe, jakąś krótką i zwięzłą informację, co służba zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu robi. I ostatnia sugestia, nigdy nie mogłem się dodzwonić, jak była służba. Czy oprócz Polski jest kraj na świecie, który tak lekką ręką potrafi wyedukować z dwoma specjalistami, ze stopniami specjalizacji lekarzy i wypuszczać ich jak wolne ptaki. Czy Szwajcaria i Stany Zjednoczone pozwoliłyby sobie na tak zwaną darmową edukację, a potem jak masz ochotę, to jedź do Skandynawii, jedź gdzie chcesz. Bo... I ta zapaść braku medycyny to jest między innymi z tego powodu. W Stanach Zjednoczonych rodzina musi się zadłużyć, żeby wykształcić kogoś na specjalistę w medycynie. A my jak wolne ptaki puszczamy. Chcecie to zostańcie, chcecie to wyjeżdżacie. Poruszyłem dwa tematy, byłbym zobowiązany, gdybym na chociaż jeden z nich uzyskał choćby skrótową odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, Leszek z Rzeczowa.
Który z panów?
No może ja zacznę, pan Leszek tutaj poruszył niezwykle dwa ważne obszary, może troszeczkę oddalone tematycznie, ale bardzo trafne w obserwacji, bo ja rozumiem, że intencją tego pytania było, jak ukarać, w jakim sensie, oczywiście to nie my pracownicy służby zdrowia, tylko czy instytucje, bo tak jest, że jak pan wie, palaczy się w niektórych krajach kara skandynawskich wyższym ubezpieczeniem, prawda, na leczenie. I to jest no, w jakimś sensie pewnym elementem no, takiej edukacji w zakresie profilaktyki. Co do tego, że palenie papierosów jest szkodliwe, nie mamy najmniejszych wątpliwości. Poza tymi chorobami, o których pan mówi, jeszcze rak płuc. No, praktycznie rzadko się zdarza, żeby osoba z rozpoznaniem tego schorzenia była osobą niepalącą. Zatem również istnieje coraz więcej danych, że przebieg tych najcięższych przypadków SARS-CoV-u upalaczy ze względu na duże upośledzenie tkanki płucnej jest również inne. Natomiast no, my nie mamy takich narzędzi, my musimy się kierować no, dobrem pacjentów i tym, że sposób ich leczenia musi być uzależniony od ich stanów i ich potrzeb. No i tak powinno być. Nie stać nas na jakieś dodatkowe, mniej czy bardziej słuszne oczywiście w założeniu interpretacji. Ja bym ten problem w ten sposób odniósł się do niego. Być może mój kolega jeszcze będzie miał jakiś komentarz. Natomiast drugi, panie Leszku, obszar jest niezwykle... Ja muszę powiedzieć, że sam wielokrotnie uczestniczyłem w rozmowach na ten temat ponieważ od 15 lat odpowiadam za naszych studentów anglojęzycznych i mamy w naszym mieście największy program od 20 ponad lat studentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, o których pan wspominał, gdzie rzeczywiście studia są bardzo drogie i u nas są nieco tańsze. No powiedzmy sobie szczerze, mimo że mamy dosyć ciekawy model, ponieważ zajęcia kliniczne nasi studenci amerykańscy i kanadyjscy odbywają w szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Mamy taki model dla nich interesujący, stąd mamy sporo kandydatów. Natomiast prawie wszyscy moi studenci amerykańscy biorą pożyczki specjalnie desygnowane do studiowania. My mamy dzięki podpisanym umowom z pozwoleniem Departamentu Stanu możliwość korzystania z tych pożyczek i oni muszą rzadko kogo stać na studia medyczne w Stanach Zjednoczonych z własnego budżetu. No, to jest też innych krajów. I teraz pytanie, oczywiście tutaj wchodzi nasza odwieczna, jakby to powiedzieć, czy to nazwać demokracją, czy jakimiś przepisami, które mówią, że studia powinny być bezpłatne do końca. Natomiast rzeczywiście odsetek emigrujących lekarzy jest istotny, nie mówiąc już o pielęgniarkach i pielęgniarzach. To stwarza ogromne problemy, aczkolwiek jednym z głównych problemów, które były przyczyną zmniejszonej liczby lekarzy, była decyzja o znacznym zmniejszeniu ich liczby na studiach medycznych. Ktoś kiedyś wymyślił, że tak powinno być. No i mamy teraz tego konsekwencje i w zakresie i wieku naszych pracowników służby zdrowia. Natomiast jak podejmowaliśmy jakieś próby zapytania, no to co wtedy było ogromne larum, że my chcemy coś brać od naszych obywateli. Teraz pomysły na to, żeby jednak dawać stypendia tym, którzy zostaną, którzy podejmą specjalizacje deficytowe, bo tutaj mamy też ogromny problem w zakresie braku chętnych do specjalizacji w niektórych obszarach. I to dotyczy między innymi medycyny wewnętrznej, pediatrii, chirurgii. Za chwilę możemy nie mieć specjalistów i tutaj jakieś otwarcie też na inne kraje bez kontroli jakości kształcenia w tych krajach będzie stanowiło ogromny problem. Zatem to są niezwykle ważne rzeczy do dyskusji na szczeblu i parlamentarnym i innym, w jaki sposób z jednej strony musimy zapewnić takie warunki pracownikom służby zdrowia, żeby mogli funkcjonować godnie, biorąc pod uwagę ich ciężką pracę, natomiast z drugiej strony rzeczywiście tworzyć pewne wymogi. Ja mówię, że trafiliśmy na ogromny mur przy jakichkolwiek dyskusjach, przy jakichś tam ewentualnych. No oczywiście studia stacjonarne, nie stacjonarne, na tych niestacjonarnych nasi studenci płacą. To nie są małe kwoty też wymagające dużego zaangażowania, a sytuacja teraz jest trudna. No niemniej jednak to są tematy bardzo ważne i bardzo istotne, dlatego bardzo dziękuję panu za to pytanie.
Panie profesorze?
Ja chciałbym jeszcze skomentować szczególnie to drugie pytanie. Oczywiście na temat pierwszego trudno jest cokolwiek dodać. Pan rektor jest autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych i najbliżej, że tak powiem, z tymi problemami styka się i boryka na pewno w codziennej praktyce lekarskiej, jak powikłania palenia tytoniu. Natomiast oczywiście, także trudno jest tu coś jeszcze dodać. Natomiast jeśli chodzi o migrację lekarzy, my obydwaj z panem rektorem w swojej karierze zawodowej wyjechaliśmy za granicę. Pan rektor był i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech. Ja z kolei w Europie, że tak powiem, przebywałem w ośrodkach europejskich i sami wróciliśmy, prawda? Na pewno jeździliśmy głównie po to, żeby się tam uczyć, żeby jakieś najnowsze technologie, które jeszcze w czasach, kiedy ja byłem po studiach, to na pewno były bardziej dostępne za granicą. Natomiast uznaliśmy, że z różnych względów, ja myślę, że również ekonomicznych w tej chwili tych różnic tak wielkich nie ma. Należy wrócić do ojczyzny i tu pracować. Ponadto w Lublinie, nie dalej jak w tamtym tygodniu, pan rektor podpisał umowę z okulistą włoskim, który to do nas przyjechał do pracy z kolei. Także no oczywiście są to jednostkowe sytuacje, chociaż my też mamy wielu tak zwanych profesorów wizytujących z zagranicy właśnie w Lublinie. A myślę, że tak działając lokalnie, prowadząc czy uniwersytet, czy szpital, można dopracować się rozwiązań, że na tyle jest to atrakcyjne, żeby to do nas lekarze z zagranicy przyjeżdżali. Na pewno jakaś taka główna w tej chwili, ten trend, myślę, że on się załamie, tych wyjazdów. Oczywiście kuszące są dla młodych lekarzy te warunki finansowe, ale w wielu przypadkach no, za granicą nie znajdzie się tego kontaktu z pacjentem jak we własnej ojczyźnie, również w takim życiu codziennym. To jest jednak taki duży, że tak powiem, duża zmiana. Ja bym zachęcał kolegów młodych po studiach. Oczywiście warto jeździć, warto tą wiedzę do nas przywozić. Języki są niezwykle ważne, ale w tej chwili w Polsce jest tyle wyzwań i też pod każdym względem te warunki nie są tak bardzo, nie odbiegają tak bardzo od tych zagranicznych.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Radio Maria z tej strony.
Tak, Radio Maria. Jak ten pan skończy mówić, to ja będę mogła
pan profesor już,
zabrać głos,
tak? Pan profesor już skończył, tak? I teraz czekamy na panią. A pani wyłączy radio.
To, i będę mogła zabrać głos, tak?
Już by pani mogła, tylko pani słucha radio. To jak? Wyłączamy radio? Proszę miłej pani, wyłączamy radio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych gości. Mówi Zofia z Podkarpacia. Ja mam pytanie do pana profesora okulisty. Mogę zapytać?
Bardzo prosimy. Tylko radio musi pani wyłączyć, bo tak nam będzie trochę trudno rozmawiać. Musi nam pani ufać.
Więc ja 15 lat temu miałam operację, witrektomię. To było usuwanie błony z siatkówki. I równocześnie miałam też wymianę soczewki w tym oku. No i oczywiście, że operacja nie poprawiła mi wzroku. No błona została usunięta, błona, która naciągała siatkówkę i powodowała pogarszanie wzroku. Więc przed operacją miałam no, taki dość słaby wzrok i po operacji ten wzrok mi się nie poprawił. I chciałam zapytać, no w tej chwili no, moi okuliści, do których uczęszczam, mówią mi, że to już po prostu no nie ma żadnego sposobu na to, ażeby mój wzrok w tym oku się poprawił. Więc chciałam zapytać, czy jest jakaś nadzieja na poprawę wzroku po tej operacji witrektomii?
Odpowiadając na to pytanie, należy na pewno wziąć pod uwagę stan plamki żółtej, o której już dzisiaj rozmawialiśmy. Okuliści z Podkarpacia to wysokiej klasy specjaliści i na pewno zdanie, które wypowiadają, jest słuszne. W obrazach OCT ocenia się stan komórek, warstw komórkowych plamki żółtej. Także prawdopodobnie już rozwiązań terapeutycznych do zaproponowania nie ma, jeśli chodzi o właśnie samą funkcję siatkówki, ale należałoby spróbować rozważyć. Są teraz różnego rodzaju takie pomoce optyczne dla słabiej widzących, a nawet soczewki wewnątrzgałkowe, między innymi w Lublinie my wszczepiamy takie soczewki, z tym, że to trzeba przeprowadzić kwalifikacje do tego typu zabiegu. Jest to taka wewnątrzgałkowa lupa, która u części pacjentów poprawia widzenie centralne, pozwala czytać nawet całkiem drobny druk, z tym, że trzeba przeprowadzić bardzo takie skomplikowane badanie kwalifikacyjne do tego zabiegu, także my panią zapraszamy do Lublina w tym celu.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Nie chciałam jeszcze coś powiedzieć.
Może pani zacząć teraz, niech nam się pani przedstawi, skąd telefon.
Dobrze. Jadwiga z Mazowsza.
Bardzo proszę.
Miesiąc temu miałam takie błyski w prawym oku. No i byłam u pani okulisty, dała mi skierowanie na USG. No mam opis, ale nie byłam z tym opisem u pani doktor, no bo wiadomo, jest teraz ta pandemia, więc nie chcę się zarazić. Ale może, więc wyszło mi, że oko prawe, właśnie które mam te błyski, to jest szklistka odłączona od bieguna przez rownik. Obwód około 7 odrywa się mikrowieczko. No a oko lewe to jest wielopunktowe odłączenie szklistki, ale jest kontakt z tylnym biegunem. Potem jeszcze jest jedno zdanie, że obwód około 10 leżące w loży mikrowieczko może nie być widoczne. I jeszcze jest OPL, to pewnie oko prawe, lewe, siatkówki przylegają, plamki płaskie. I tu jest przecinek, plamki płaskie. No chciałam się zapytać, czy to jest szkodliwe, czy ja muszę jakiś zabieg dokonywać, czy no nie wiem właśnie, czy to jest siedzący.
Ja odpowiem na to pytanie, a więc jest to błyski, świadczą o zagrożeniu bardzo ciężkim stworzeniem, czyli odklejeniem siatkówki, odwarstwieniem siatkówki. To dlatego została pani wysłana na USG. Lekarz, który opisał to USG, zaznaczył, pisząc o mikrowieczku, no, stan bardzo ryzykowny. Dlatego powinna pani pojechać do ośrodka, który leczy siatkówki, leczy choroby siatkówki i tam poddać się badaniu, ponieważ ta informacja o mikrowieczku jest niebezpieczna.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się?
Halo, słyszymy się, halo?
Tak, słyszymy się.
Szczęść Boże, Katarzyna z Mazowieckiego.
Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże, ja tak w samochodzie, więc przepraszam od razu za zaśpieszenia.
Bezpiecznej drogi dla pani i dla tych, którzy w drodze.
Tak jest, ja się dołączam do tych życzeń. Pozdrawiam wszystkich w studio i poza studiem na łączach, bo panowie profesorowie pewnie na łączach.
Tak, na łączach, tak.
Tak jest, więc bardzo mi miło, że się dodzwoniłam i ja mam takie refleksje, bo tak słucham, wiadomo, że panowie profesorowie w danej swojej dziedzinie macie niezwykłą wiedzę na pewno i że tak powiem, no wszystkie możliwości, jakie tylko dzisiejsza nauka daje, to pewnie panowie wyczerpujecie do bólu, mówiąc kolokwialnie, ale mnie bardzo frapuje kilka tematów, poruszę tylko dwa. Jeden związany z medycyną w ogóle, ale też z okulistyką, ponieważ zastanawiam się, co się dzieje z medycyną, że cały czas jakby nauka akademicka idzie w stronę nie prewencji jako takiej, nie profilaktyki jako takiej, bo jakby badania i zwracanie na siebie uwagę pod kątem badań diagnostycznych, no ja nie uznaję za profilaktykę, tak? Profilaktyką oczywiście jest wszystko to, co robimy i co się dzieje wokół nas. Co się stało, że nasi lekarze różnych specjalności poszczególnych, no bo wiadomo, że ten człowiek został w pewnym momencie poszatkowany na dane specjalizacje, gdzie przecież stanowi jedną integralną całość, i jakby oko nie da się wyizolować, prawda, z organizmu i na oko, na tę strukturę i na nerw wzrokowy i na plamkę żółtą, o której panowie wspomina się, przecież działa mnóstwo różnych niesamowitych procesów, przemian biochemicznych i nie tylko, które też pochodzą od innych narządów. Między innymi tu jest duży związek w prawidłowej pracy wątroby. I tak z punktu widzenia też w pewnym sensie osoby, która wnika w naukę, bo też jestem wykształcenia bardzo blisko medycyny, że tak powiem, cały czas mnie interesuje, co się stało i co się dzieje, że jakby nie widzimy tego, że pacjent, jak już jest przyczyna, jak już jest powód do tego, że cierpi, to nie szukamy jakby tej praprzyczyny i tej prawdziwej przyczyny, dlaczego doszło do danych chorób oczu, do zaćmy, do jaskry, skąd ta choroba się wzięła, dlaczego jakby strona medyczna nie lobbuje za tym, żeby cisnąć stronę na przykład spożywczą, w stronę czystości produktów, które powinny stać na półkach, bo przecież to, co wkładamy do ust i to, co mamy na talerzach, w dużej mierze warunkuje nasze zdrowie, tak? To, w jaki sposób odpoczywamy, w jaki sposób rozwijamy emocje i ducha i z tym pracujemy, to też bardzo mocno wpływa. Ja wiem, że to brzmi tak trochę patetycznie, ale jakby nie spotkałam się, czy nie spotykam się, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi lekarzami. Po pierwsze, to też system was, państwa bardzo ogranicza, bo jakby nie macie czasu na takie rzeczy ze względu na te procedury, które jakby musicie wykonać, żeby móc funkcjonować w tym systemie, ale pacjenci nie mają jakby podstawowej wiedzy i podstawowego wsparcia w takich rzeczach właśnie, żeby wybierali pewne rzeczy, które są dla nich właściwe, które są dla nich dobre, żeby nie robili ze swojego organizmu takiego śmietnika, żeby lobbować ten przemysł spożywczy, ogromny przecież, zresztą farmaceutyczny też, a żeby jednak dążyć do produktów, które nie są przesiąknięte pestycydami, herbicydami, tym całym naprawdę okropieństwem, które jest toksyczne. I jak słyszę takie historie, że ktoś mówi tak, ale to są śladowe ilości, czy w jakichś lekach, czy w szczepieniach, czy z kolei, które są jakby właściwym wyborem w niektórych sprawach, ale też na właściwym etapie, czy jak wybieramy produkty mleko, które już mlekiem nie jest, no to jakby nasi medycy kochani nie zwracają kompletnie na te rzeczy uwagi. Nie zwraca się uwagi na nietolerancję, na nadwrażliwości, na alergie. Ja bym chciała panów profesorów zapytać, co się stało z tą naszą medycyną, która kiedyś była bardziej nastawiona na takie całościowe spojrzenie na pacjenta, a w przeciągu ostatnich 50 lat zwłaszcza, bo to ta dynamika od 50 lat jest dużo większa, jakby przeszła w stronę tylko leczenia objawów, prawda? I tylko w tym zakresie się porusza, natomiast nie szuka praprzyczyn, jakby nie pilnuje tego pacjenta jakby od tego punktu wyjściowego, tylko próbuje znaleźć narzędzia, żeby coś zrobić z objawem. Jakby panowie profesorowie mogli do tego się odnieść, to byłabym bardzo wdzięczna, bo jakby widzimy teraz nawet nie tyle epidemię SARS-CoV, która, no umownie rzecz ujmując, budzi pewne wątpliwości i jakby wszyscy się temu przyglądają, ale przede wszystkim jest epidemia potwornie wielu chorób cywilizacyjnych, tak? Różnych chorób cywilizacyjnych, których nasi przodkowie ze względu na prostotę spożywanych produktów i jakby w stronę jakości, a dzisiaj z kosztem cen jest coraz gorzej, bo ta jakość idzie cały czas w dół. My mamy cały czas problem z tym, żeby się odnieść do tego, jak to było w pierwocinach, a my cierpimy na choroby, które nie powinny być naszym udziałem, bo medycyna poszła do przodu, a razem z rozwojem medycyny rozwinęło się mnóstwo chorób, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, tylko zaleczamy, jakby pilotując pacjenta wegetującego do końca życia. I jakby, przepraszam za taką bezpośredniość, ale wiem, że tu w tym radiu naszym możemy sobie na to pozwolić, za to bardzo dziękuję, bo to jest jakby też takie światło, gdzie można mówić, co się myśli w wielu, wielu dziedzinach. Ja sobie na to pozwoliłam i bardzo panom dziękuję, że chcecie się dzielić tą swoją niesamowitą wiedzą, doświadczeniem, tymi podróżami i że chcieliście mimo wszystko wrócić do naszego kraju, chociaż pewnie pokusa za granicą była duża.
Nie, będą w Polsce, będą, mają co robić bardzo, w Polsce. Tak,
bardzo,
tak.
Bardzo się cieszę i bardzo panom kibicuję, żebyście już nie zechcieli wyjeżdżać, a jednak waszym wzorem, żeby inni medycy jednak chcieli z nami zostać. Także dziękuję. Bardzo dziękuję i powodzenia, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Może ja zacznę.
Pan rektor.
Właśnie, bo szanowna pani podjęła temat o ogromnym obszarze. No tam, jak to mówili nasi nauczyciele, czy z liceum, czy na studiach, temat rzeka, prawda, czyli pewnych zjawisk dotyczących rozwoju cywilizacji i konsekwencji zarówno pozytywnych i negatywnych. Ja bym postarał się to troszeczkę uporządkować. Pani ma masę, niesamowicie dużo racji i ono polega na tym, że tak, proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 5 dekad bardzo dużo wzrósł czas przeżycia naszych obywateli, również polskich. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i powiedzmy sobie szczerze, medycyna w tym ma ogromną rolę, prawda? Bo to dotyczy początkowych zagadnień związanych ze śmiertelnością noworodków, która na przykład w naszym regionie lubelskim jest najniższa w Polsce, to jest ciekawe. To też świadczy o sprawności naszego obszaru ginekologii i położnictwa. Natomiast pytanie pozostaje długość życia i jakość życia, prawda? Czyli pytanie o to, które przewijało się wielokrotnie w pani wypowiedzi, o zastosowanie takich możliwości leczenia, które pozwolą w obszarze chorób cywilizacyjnych, do których oczywiście zaliczamy choroby sercowo-naczyniowe, choroby nowotworowe, cukrzycę typu drugiego, i nadciśnienie tętnicze. I nadciśnienie na przykład tętnicze jest takim bardzo, choroba nadciśnieniowa jest bardzo takim ciekawym przykładem. Zacznijmy od początku. Kto sobie mierzy ciśnienie regularnie, jeżeli nie ma objawów bardzo ewidentnych? No, to jest pierwsza prewencja uzależniona i od służby zdrowia, ale też od samego pacjenta, czyli od zainteresowania własnym środowiskiem, własnymi objawami. A okazuje się, że prawdopodobnie, bo my tego do końca nie wiemy, połowa naszego społeczeństwa, 50% naszego społeczeństwa ma nadciśnienie nadmierne. I wszelkie konsekwencje, włączając również zmiany na dnie oka, w zależności od jego agresji i sposobu leczenia, które mój kolega może znaleźć i pokazać za pomocą badań dna oka, za pomocą bardzo nowych czy klasycznych technologii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja muszę pani powiedzieć, ja ponieważ mam 30-paroletnie doświadczenie kliniczne z 5 specjalizacji w sumie, natomiast ponieważ moja specjalność głównie koncentruje się wokół leczenia pacjentów nieoperacyjnych, czyli w zakresie nefrologii, chorób nerek, ale też hipertensjologii, ale ja zaczynałem jako specjalista od medycyny wewnętrznej. A zatem była długa, żmudna droga specjalizacji i podspecjalizacji, która zaczynała się od pierwszego stopnia interny i od drugiego stopnia interny. A zatem ja musiałem dobrze wiedzieć, co dzieje się z wszystkimi narządami na adekwatnie dobrym poziomie i dopiero potem podejmować tak zwane specjalizacje dodatkowe w rodzaju nefrologii, hipertensjologii czy transplantologii klinicznej. A więc to była taka twarda szkoła medycyny, również ogólnej, która pozwoliła na to, że no myśmy mieli odniesienie się, że pacjent, moje starzy nauczyciele, głównie kobiety nauczycielki, muszę to powiedzieć szczerze, bo je mam w pamięci, niektóre z nich już nie żyją i przepracowały bardzo ciężko całe życie, ale nauczyły mnie pojęcia pacjenta, przyjrzenia się pacjentów we wszelkich płaszczyznach. A więc to jest, ponieważ to jest temat rzeka, ja nie chcę za długo tutaj zabierać głosu. Zatem problemem z konstrukcją, jakby to powiedzieć, w zakresie organizacji służby zdrowia i kompetencji jej przedstawicieli, między innymi też polega na ogromnym rozwoju medycyny. Nie sposób jest teraz, proszę mi uwierzyć, znać się w szerokim zakresie na szeregu specjalizacji i robić to w sposób dobry, doskonały, bo jest tego za dużo. Obszar wiedzy tak się powiększył. No, jeżeli dołożymy do tego diagnostykę w obrębie biologii molekularnej, prawda, i innych elementów wymagających ogromnej wiedzy, immunologii, no, znajomości procesów metabolicznych zupełnie na innych podstawach, to nie damy sobie rady z tym wszystkim. Natomiast bardzo dobre i słuszna taka myśl jest tutaj pani, bardzo, bardzo ważna, jak to wszystko zorganizować, w sensie, no, po pierwsze osoby prowadzącej, prawda, bo tutaj no, staramy się to, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, oni też mają masę pracy, żeby kierować pacjentów w różne obszary też dodatkowej diagnostyki i tych pacjentów mają niezwykle dużo, ale no niemniej jednak ktoś musi ogarnąć w należyty sposób tego pacjenta, żeby wyważyć no, te dobre i nie do końca dobre strony naszych interwencji. To jest no, ogromny temat. No, moglibyśmy dyskutować praktycznie do rana. No, proszę zwrócić uwagę, pani zwróciła uwagę na wszechobecne środki, które ile ja miałem wykładów na temat działania niesterydowych leków przeciwzapalnych, między innymi na nerki, nie tylko na rozwój nadciśnienia tętniczego, które są wszechobecne. Proszę zwrócić uwagę, nie tylko w aptekach, ale na stacjach benzynowych. Okazuje się, że my już dochodzimy do międzynarodowych standardów zużycia w kilogramach tych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, działaniu bocznych itd. itd. No niestety obszar cywilizacji w zakresie żywienia i produktów, które są na taki inny sposób wmawiane co do ich wartości. Szanowni Państwo, to ja powiem w ten sposób. No, moja mama, daj Boże, 93-letnia, która jeszcze pamięta dobrze w ucieczkę w Wilnie, jak miała do Wilna czy do Lwowa przed wojną, jak była uczennica, prowadziła cudowną kuchnię, dopóki miała tradycyjną polską kuchnię. Ja miałem okazję przez masę podróży zagranicznych mieć do czynienia z różnymi kuchniami w wielu miejscach świata. I teraz marzę o tym, żeby mieć taką kuchnię jak u mojej mamy, ponieważ ona była zdrowa też. Te produkty były zupełnie inne, ale to jest takie, jak to Amerykanie mówią, dream on, marzenie o pewnych sprawach. Ja myślę, że moja odpowiedź była tak długa, jak pani pytanie. Moglibyśmy dyskutować do rana. Bardzo, bardzo mi miło, że takie głębokie i słuszne przemyślenia, które nam są bardzo bliskie zresztą. Dziękuję.
A może tylko chciałbym tutaj jedną sprawę jeszcze poruszyć, którą pani też poruszała w kontekście okulistyki. Na pewno wiele schorzeń, mówiąc o okulistyce, nie ma tak bezpośrednich, że tak powiem, zależności przyczynowo-skutkowych jak cukrzyca. My jesteśmy bardzo uwrażliwieni. Bywa, że piersi rozpoznajemy cukrzycę właśnie w oku, patrząc na wczesne objawy i się martwimy wtedy, ponieważ oczywiście cukrzycę to przede wszystkim należy, prowadząc tryb życia zdrowy, do niej nie dopuścić. Jeśli występuje, to taki normalny szlak, to jest lekarz diabetolog, który kieruje po rozpoznaniu wczesnym tej choroby do okulisty i on ewentualnie próbuje doszukać się, a najlepiej wykluczyć wczesne objawy retinopatii, a już nie jest dobrze i tu zgadzam się z panią, kiedy to my, okuliści jako pierwsi, oczne objawy cukrzycy rozpoznajemy. Musimy wiedzieć, że to jest z jednej strony ta sztandarowa retinopatia cukrzycowa, ale również zaćma, również pewne zaburzenia powierzchni oka. Może być to suche oko, czyli wiele, wiele objawów. Także staramy się nie działać tylko objawowo, ale również prowadząc retinopatię cukrzycową, zwracać pacjentowi uwagę na konieczność tego, żeby był odpowiednio leczony właśnie przez diabetologa, najlepiej sam utrzymywał i już zdrowy tryb życia, profilaktykę wszelką. Także tu jako jeden z takich, że tak powiem, tematów poruszonych na pewno się podpisuję w pełni pod tym, co pani powiedziała. Natomiast tak jak pan rektor to podkreślił, właśnie żyjemy dłużej. Wiele chorób po prostu pojawia się, wcześniej ich nie było z racji właśnie tych naturalnych powodów, a my często musimy to objawowe leczenie prowadzić w przypadku okulistyki, no powiedzmy operacja zaćmy czy leczenie plamki żółtej ratuje wzrok. Także musimy to robić, robimy to coraz lepiej, bo mamy coraz nowsze technologie, ale tak, święte słowa, podpisuje się pod słowami naszej słuchaczki.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Witam gości i witam księdza prowadzącego. Ja mam może nietypowe pytanie.
Pani imię?
Ale mam... Joanna z Lubelskiego.
Dziękuję.
Ja mam po prostu nużeniec i nie wiem, już nie mogę się z tym uporać już dłuższy czas i nie wiem, czy panowie by mi coś doradzili, co ja mogę zrobić, bo mam takie chusteczki do mycia oczu i żel do po prostu do zapuszczania, ale już ponad 8 tygodni to używam, ale w dalszym ciągu jednak jeszcze oko mnie ropieje i ciągle muszę go przemywać i nie wiem, czy coś jeszcze mogłabym więcej poradzić sobie, żeby to się z tego wyzbyć.
Panie profesorze,
czy była pani badana w ośrodku też okulistycznym? Badano na przykład pod mikroskopem obecność nużeńców na rzęsach. Były takie testy robione?
Tak, były robione i właśnie stwierdzono, że to jest nużeniec ludzki. W jednym oku tam miałam 16 tych jednostek, tych nużeńców, w drugim nawet było 20, także badanie to miałam to robione.
No teraz... to bardzo dobrze, to diagnostyka była prawidłowa przeprowadzona. Myślę, że i leczenie również, skoro ktoś tak diagnostykę prowadził. Na nieszczęście jest to bardzo uciążliwa jednostka, wymaga naprawdę stosowania długo tych wszystkich medykamentów. Powiem tak, ja nie chciałbym porad takich bardzo szczegółowych przez telefon prowadzić. Zachęcam do kolejnych wizyt u okulisty, bo jest pewnego rodzaju strategia postępowania i leczenia, także specjalista powinien sprawdzić, czy przede wszystkim jest mniej tych nużeńców i odpowiednio zareagować. Jest to rzeczywiście schorzenie takie uciążliwe do leczenia, uciążliwe w swoich objawach, ale proszę kontynuować również kontrolę okulistyczną.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc. Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Kochana. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ula z Podlasia. Ojczulku kochany, to co powiem, to będzie szokiem, ale to jest prawda. I proszę mnie wysłuchać, to co długo nie potrwa. Ojczulku, te szczepionki, które nam, dla nas teraz szykują, muszą być wycofane, bo w ludziach musi być światło Jezusa, a nie systemu ludzi, którzy się od Niego odwrócili. Bo inaczej to będzie koniec istnień ludzkich na ziemi. Zostanie tylko sztuczna inteligencja, jak to nazwali. To znaczy ludzie bez dusz. I ratujcie życie ludzi na ziemi. Sprzeciwcie się temu wszystkiemu, bo możecie wiele. Bo będzie wszystkich nas koniec. A zacząć trzeba od rządzących, którzy krok po kroku wykonują polecenia masonerów. I jak ten plan do końca będzie zrealizowany w Polsce i na całym świecie, bo to tak będzie, bo taki jest cel tego wszystkiego, żeby zaszczepić wszystkich i żeby ludźmi sterować, to jest znamie bestii i taka jest prawda.
Pani Urszulo, pani to od kogoś czy od siebie?
Ojczulku, ja z Jezusiuleńkiem to kontakt mam od dłuższego czasu.
No to z Panem Jezusem to każdy z nas powinien mieć, i to ja myślę, że z Jezusem, bo tak Jezusioleniek to tu bym tak... Ja może zapytam o szczepionki naszych gości, bo to też kwestia i rozwiązań, jeżeli chodzi o COVID, leczenie, bo też i jakieś rozwiązania, jeżeli chodzi o osocze dla chorych na COVID-19 i te rozwiązania, jeżeli chodzi o szczepionki, w którą stronę powinniśmy pójść, panie rektorze, panie profesorze?
No, drogi księże, szanowni państwo, zaczniemy troszeczkę od historii. Powiedzmy sobie szczerze, co by nie było, jeżeli byśmy nie wprowadzili szczepionek skutecznych, między innymi w naszym kraju. Po wojnie, jakie mieliśmy problemy z niektórymi skojarzeniami, jak dur brzuszny, Heine Medina, prawda, gruźlicza, inne choroby wynikające z biedy, niedożywienia, no, tej wojennej zawieruchy. Byliśmy krajem, który dla dzieci stworzył system szczepień, które, no powiedzmy sobie szczerze, spowodowały zanik wielu, wielu bardzo ciężkich chorób. Tutaj w obliczu, no mówimy to, co opieramy na faktach, na badaniach naukowych.
Bo ja tak się wtrącę, panie rektorze, bo tak. Niektórzy mogą powiedzieć, bo lekarz, bo profesor, to on tak musi, bo jeszcze rektor uniwersytetu. No a są takie przecież ruchy antyszczepionkowe. Też się mówi, że u nas no, zbyt dużo na przykład szczepionek. Są takie kraje, że gdzieś tak. Mniej. No i dziś też to rozwiązanie na COVID.
Ale proszę zwrócić uwagę na fakty. Być może nie do końca potwierdzone, ale niemniej jednak bardzo istotne. Nasz reżim szczepionkowy i liczba osób zmarłych z powodu zakażenia COVID, prawda? No tutaj na pewno, ja nie stawiam tu żadnych testów, to nie jest do końca udowodnione, natomiast liczba zmarłych u nas z powodu COVID-u jest znacznie mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej, niż we Francji, niż w Hiszpanii, niż w Anglii, niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie systemy opieki zdrowotnej są sprawniejsze. To są kraje znacznie bogatsze. To jest jedna rzecz. Inna rzecz, my musimy i naszą powinnością jest to, żeby chronić naszych pacjentów, a zatem czasami to jest niezwykle trudne. Ja jestem nefrologiem, mam pod opieką jako konsultant wojewódzki w moim regionie około 1100 pacjentów leczonych dializami. Niektórzy z nich żyją nawet 20 lat. Mieliśmy pacjentkę w klinice, która żyła około lat 30, była jedną z najdłużej żyjących na świecie pacjentów dializowanych. Poznałem pana profesora Willema Kulfa w 2001 roku w Nowym Jorku, który zrobił pierwszą skuteczną dializę w 1944 roku. Po czym miał 28 nieudanych zabiegów. Pacjenci ginęli z powodu zespołu metabolicznego mocznicy. I niemniej jednak się nie poddał i dzięki temu 2,5 miliona ludzi żyje dzięki dializom, a więcej niż drugie tyle dzięki przeszczepieniu nerek. Mogą pracować w zawodzie, mogą spełniać swoje role zawodowe, mogą żyć dla swoich rodzin. Nie wyobrażam sobie tego, żeby zaprzepaścić, i to mówię jasno, takich metod, które poprawią i będą chronić ludzi, a do takich na pewno należą szczepionki. One nie zawsze są skuteczne, one nie u wszystkich są skuteczne. To nie jest jedyny lek na leczenie tej pandemii. Musimy sięgać po inne również. Natomiast jestem przeciwny, bo ja wręcz zbulwersowany czasami, też jestem osobą wierzącą, pod wpływem między innymi takich postaci wspaniałych, jak ja byłem wychowany w kulcie prymasa kardynała Wyszyńskiego, z którą moja rodzina była związana, moja babcia była jego starszą koleżanką w szkole w Andrzejewie. Mieliśmy ogromne poczucie jego postaci, że on też był na gruźlicę. Dzięki pomocy boskiej, ale i ludzkiej, i lekarza, który to rozpoznał, przeżył. Jest wiele przykładów i trzeba robić wszystko, żeby ratować to życie ludzkie, głęboko wierząc w Pana Boga.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja. Przepraszam, że przycisnąłem sobie tutaj. Proszę bardzo.
Radio Grzegorza, tak, i gości, których po prostu jestem zachwycona tym ciepłem i tym, że mogę dzięki Radiu Maryja, mojemu radiu, mogę porozmawiać z ludźmi, którzy tyle wiedzą o medycynie, a tacy są skromni. Przypomina mi się, chociaż to wiele lat, mój profesor Bogdanowicz, który mnie leczył jako dziecko. Wtedy w szpitalu Dzieciątka Jezus był. Byli profesorowie, którzy tuż po wojnie podjęli ten trud, a teraz to pokolenie panów profesorów, widzę, że miało jeszcze takich, takich mistrzów, którzy tak nauczyli, że jak się słucha panów profesorów, proszę się nie dziwić, że tak kadzę, to nie kadzenie, że po prostu w tych czasach zamętu, w których żyjemy, nagle jestem jak w raju, słucham i bardzo się cieszę z tego ciepła. Z tym, że jeden z panów profesorów powiedział, że mama, że Wilno, a moja mama pochodziła z Grodna. Myślę, że to ciepło także pochodzi czasem z tej kresowości. A poza tym już na temat chcąc się wypowiedzieć, przepraszam, że tak długo, i bardzo jeszcze raz wszystkiego dobrego, i żeby wszyscy, jak tacy będą lekarze i w ogóle ludzie w Polsce, to i tacy jak ojciec Grzegorz oczywiście, to Polska nie zginie. To tak egzaltacja, bo ja tu się wyrażam. Natomiast ja chcę powiedzieć, że panowie profesorowie leczą, tak jak inni lekarze, ale żyjemy po pierwsze w czasach, gdzie ten smog, to wszystko, ja myślę, że że to też działa bardzo. Na wzrok i na wszystko, nie będąc lekarzem. A druga rzecz. Nawet w Piśmie Świętym jest napisane, że tam człowiek żyje tyle. My i tak przedłużyliśmy tak bardzo ten nasz wiek. Ja tak będę mówiła w kontrze trochę, ale moja mama zawsze mówiła. Zresztą żyła 89, nie leczyła się. Ojciec się ciągle leczył i żył krócej. A mama widocznie sprawa genów. Przeżyła powstanie, obozy. Nie leczyła się i nauczyła mnie takiej nonszalancji w tych sprawach także. I ja na przykład jestem już w wieku takim, że właśnie w piśmie się tu napisane, że 70, no to już. A teraz mam kłopoty właśnie z oczami. Zaczynam więc. Halo? Tak.
Jesteśmy.
Zaczynam mieć kłopoty, po prostu zaczynam. W zeszłym roku miałam jakieś męty, coś tam, byłam w na szaserów, 9 godzin na swoim dyżurze. Lekarz napisał, że oba oczy do zaćma. No i potem była pandemia. I ja tak myślę sobie, przecież to naturalne, że ja już jestem w takim wieku, że się tak to wszystko psuje we mnie kolejno. I psychicznie, i fizycznie. I to jest trudny taki pacjent, może oporny, ale boję się na przykład oślepnąć, ale no tak myślę, czy walczyć o to, bo teraz przecież nie będę. Ale całe życie pracowałam oczami, głosem i oczami. I tak myślę, że chciałabym widzieć lepiej, ale przecież to chyba w dawnych czasach nie było zdejmowania zaćmy, jakoś ludzie żyli. Przecież starożytności później. Także proszę mi to powiedzieć. Czy trochę pokory musi być także w nas? Takiej, że czy raczej bardzo zabiegać o to, żeby właśnie zrobić te operacje tej zaćmy, no nie teraz. Po prostu, czy to naturalne, że ten wiek robi swoje? A mimo to lekarze są potrzebni, oczywiście, ale może tym młodszym. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to ciepło i w tej okresie tak trudnym, kiedy wszyscy są nieżyczliwi sobie, że to moje Radio Maryja pozwoliło mi z tak dostojnymi gośćmi porozmawiać i z dobrymi lekarzami. Życzę wszystkiego dobrego i żeby ta praca była łatwiejsza, bo teraz nie jest łatwo być lekarzem. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No, powiem szczerze, że tyle było ciepła w tej wypowiedzi. Jestem naprawdę pod wrażeniem zarówno kultury, jak i elegancji, ale i też takiego ludzkiego podejścia pani. Jeśli chodzi o natomiast sprawy dotyczące oczu, to zaćma jest to pierwsza podstawowa przyczyna ślepoty, ale odwracalna, w pełni odwracalna. I ja zachęcam panią do poddania się operacji, jeśli ten wzrok się już na tyle pogorszył. Pamiętajmy, że pogorszenie wzroku to też wypadkowość większa. Można złamać nogę, można doznać wypadku komunikacyjnego. Dlatego przy dzisiejszej technice jest to zabieg relatywnie bezpieczny, a przywracający, tak jak już wcześniej mówiłem, często widzenie w 100%. To się pani jak najbardziej należy. Mamy wszyscy prawo do takiego komfortu, do takiego dobrostanu i bezwzględnie zachęcam panią do leczenia tego schorzenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże pani. Pozdrawiam ojca i gości. Pana z Warszawy. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi właśnie o oczy, do pana doktora. Mam już zdiagnozowaną konieczność zrobienia operacji na zaćmę, no ale przez tą pandemię wszystko się, że tak powiem, zablokowało. No i byłam nawet prywatnie u lekarza, no ale to prywatnie to jest dosyć kosztowne. No ale jakie ja mam właśnie takie w tej chwili takie objawy jakieś dziwne. Zdarza mi się, że przed prawe oko czy lewe, tak jak pojawia się jakaś taka spirala, taka biało-czarna, tak w półkole takie, i ona wibruje i potem obniża się gdzieś albo do góry gdzieś i odpływa. I to jest tak i w prawe oko, i co jakiś czas, powiedzmy, drugie oko. Nieraz jest dwa razy dziennie, nieraz jest dosyć długa przerwa. No oczywiście wzrok mi się pogorszył. No i właśnie, czy to jest coś bardzo groźnego? Jeżeli można byłoby uzyskać odpowiedź.
Dziękuję.
Ja chciałbym podkreślić, że zaćmę, my w Lublinie operujemy w taki sposób, że jest to operacja jednego dnia. Także tryb ambulatoryjny. Jest bezpieczeństwo, jeśli chodzi o infekcję wirusem SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo jest wysokie dzięki rekomendacjom, dzięki procedurom, które wprowadziliśmy. Możemy operować duże liczby pacjentów w tej chwili. Dlatego nawet jeśli pani ma jakieś kłopoty ekonomiczne, zapraszamy do Lublina, ponieważ tu władze uczelni i dyrekcja szpitala stworzyły rzeczywiście bardzo dogodne możliwości do leczenia zaćmy. Staramy się, jeśli nie będzie jakichś odgórnych obwarowań i, że tak powiem, decyzji, operować zaćmy codziennie, regularnie, również do wieczora na dwie zmiany. Także kwestie te organizacyjne operacji rzeczywiście są chwalone przez pacjentów, że idzie to sprawnie. Pacjenci przebywają w szpitalu 3-4 godziny i jest w zasadzie po operacji, później są kontrole. Też rzadkie, często pierwsza kontrola to jest właśnie taka teleporada. Rozmawiamy z pacjentem, czy się dobrze czuje. A jak są oczywiście wskazania, to zapraszamy na kontrolę osobiście. Jeśli chodzi o te wzory, te objawy, które pani tu podaje, może być to również, mogą być to zmiany, my to nazywamy męty w ciele szklistym. Ale jeszcze raz zaznaczam, że trudno jest przez telefon wszystkie diagnozować po prostu takie choroby. Warto się jednak udać do lekarza i też po usunięciu zaćmy lekarz będzie miał dużo, że tak powiem, większe możliwości w dokładnej diagnostyce, bo usuwa się z metliału soczewkę, wtedy znacznie lepiej widać siatkówkę. Można wykluczyć jakieś takie poważne zagrożenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ja szczęść Boże. Szczęść teraz Boże. Grę wizytą telefoniczną.
Prosimy.
Do profesorów i do naszego drogiego księdza prowadzącego. Udało mi się w ogóle cudem, jak nie mam szczęścia, tak chyba tematy są bliskie sercu memu i jakoś to szczęście w dodzwonieniu się odnalazłam. I dlatego chciałam jeszcze a propos tego, co panowie profesorowie byli tak uprzejmi mówić, za co dziękuję, za tą treściwą odpowiedź na wszystkie moje spostrzeżenia czy wątpliwości. I podpisuję się też pod tym, że stanowicie panowie swoistą etykietę, jeśli chodzi o zawód medyka dzisiaj, który jest często poniewierany też przez to, że nie wszyscy jakby przedstawiciele tego zawodu potrafią pomimo trudnych sytuacji, trudnych pytań i też pacjentów traktować jako partnerów. Często to nie wychodzi, a przecież partner to jest dużo lepsza jakby perspektywa do samego leczenia dla prowadzącego. Ale pytanie moje, żeby do brzegu, pytanie czy wątpliwość, bo powiedzieli panowie profesorowie, że długość życia rzeczywiście się wydłużyła. Natomiast ja absolutnie tego nie neguję i też z perspektywy mojej nauki czy wiedzy, którą posiadam, rzeczywiście tak jest. Tylko, że chodzi o ten właśnie komfort życia, który dzisiaj jest uwikłany w szereg różnych substancji aktywnych, chemicznych, które musimy pochłaniać po to, żeby to życie często wydłużyć, a ono mogłoby być jeszcze bardziej komfortowo, jeszcze bardziej dłuższe, gdyby spojrzeć, że tak powiem, na naturę samą sobie, że tak powiem, i to budzi
tylko
moje...
Tylko tak myślę, trzeba współdziałania każdego, nie tylko lekarza.
Tak, to absolutnie jest podstawa, natomiast chodzi o, do czego ja dążę, do tego, że przecież jakby nie spotykamy się z tym zbyt często, a raczej bardzo rzadko, że panowie lekarze na przykład sprawdzają zasób, niedobór czy nadmiar mikroelementów, czy makroelementów, czy witamin w organizmie człowieka, który często jest zaburzony. Również jest duża jakby potrzeba takiej reedukacji w związku z innymi patogenami, nie tylko związanymi z szeregiem wirusów, bakterii, które nas gnębią, jeśli chodzi o różne sprawy związane z infekcjami, ale też jeśli chodzi o różnego rodzaju ukryte grzybice, czy choroby odpasożytnicze, czy odzwierzęce, które są bardzo ciężko diagnozowalne i często nie brane pod uwagę, a które często są właśnie powodem tych wszystkich kłopotów, łącznie z aparatem wzroku. Jakby na to pragnęłam zwrócić uwagę i też na fakt, że jakby kiedyś była taka możliwość, bo pamiętam z czasów jeszcze, bo mój tata był rocznik 25, więc u mnie bywali też medycy, którzy byli starsi, ale też starsze pokolenie miałam szczęście poznać, które już nie jest z nami, a z antropologii klinicznej między innymi mnie nauczano, że należałoby rzeczywiście jakby kompatybilnie spojrzeć też na różne procesy związane z leczeniem naturalnym, tak? Czyli na przykład dziś lekarze medycyny niewiele wiedzą, wręcz praktycznie nic nie wiedzą na temat działania ziół, albo się je neguje, dlatego że neguje się je, bo się źle je zbiera, źle się przygotowuje, źle się je aplikuje pacjentom, a przecież to są też pomoce, które należałoby brać pod uwagę, bo one od zarania dziejów właśnie przez Boga dane nam były za darmo po to, żeby to zdrowie utrzymać lub żeby to zdrowie sobie poprawiać. I to jest kolejna rzecz. I jeszcze jedną rzecz, jaką chciałam poruszyć, to pani, która mówiła o szczepieniach, że w naszych doświadczeniach jest tak, że ja byłam częścią dwóch zespołów, które wprowadzały na rynek szczepienia. Trzy. Nie będę mówić jakie, bo to od razu panom profesorom dosugeruję. Jestem przekonana z ramienia jakich koncernów, czy ze współpracy z jakimi koncernami. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście szczepienia mają duże uzasadnienie lub też, powinnam powiedzieć, miały duże uzasadnienie. Ale na przestrzeni też ostatnich, tak jak już wspomniałam w poprzedniej wypowiedzi, lat, jakby skład szczepień bardzo mocno się zmienił. Ten skład budzi teraz duże wątpliwości ze względu na nośniki czy adiuwanty, które się dodaje i często te adiuwanty nakładając się liniowo na inne produkty, które spożywamy, a te śladowe, ślad do śladu robi bardzo duży problem, jeśli chodzi o kumulację i metali ciężkich i różnych innych substancji, które są na które nasze organy i komórka jest wrażliwe, dlatego bierze się dużo też powikłań poszczepiennych, których się nie bierze pod uwagę z perspektywy patrzenia chociażby rodzica. Tak, już nie mówimy o dorosłych. I to jest trochę zastanawiające i trochę nas wszystkich zastanawia fakt, że rzeczywiście szczepienia mają bardzo duże znaczenie. Natomiast to, co się dzieje i poszczególni ludzie, którzy to zgłaszają, nie elegancko jest nazywać ich antyszczepionkowcami, ponieważ wielu z nich jest anty, ale jeszcze większa liczba tych ludzi to są ludzie, którzy zostali w jakiś sposób poszkodowani przez różne odczyny poszczepienne, nie związane tylko z obrzękiem po wkłuciu, tylko z dużo większymi kłopotami.
Ja tak powiedziałem, bo tak od nich słyszałem.
Dlatego
wspomniałem w ślad za tym, jak sami o sobie
Ale dlatego chciałabym tylko zwrócić na to uwagę i na to, że podziękować panu profesorowi, który mówił, że między innymi nauczał na wykładach, nie pamiętam na ilu,
profesor
że
Wojciech Załuska, rektor.
Panie rektorze, bardzo dziękuję, że się mówi, bo tego jest za mało, o działaniach niepożądanych, różnych substancji czynnych i działaniach krzyżowych, bo na to się zwraca bardzo małą uwagę, a to ma znaczenie w generowaniu
dodatkowych schorzeń i obciążeń organów, które dopiero wychodzą po czasie. To często nie jest akcja-reakcja, to często jest akcja, długo nic i reakcja, która w ogóle nie jest związana właśnie z daną substancją, którą dany lekarz wprowadził do terapii pacjenta. Także
no czasami bierzemy tabletkę na nadciśnienie i zaczynamy kaszleć, lekarz zmienia i przestajemy kaszleć. No, czasem no właśnie, tak się to zdarza.
Dlatego trzeba jakby bardziej popatrzeć na to i wracając do szczepionki, którą się chce wprowadzić. Ja też uważam tutaj, niekoniecznie ze wszystkim się zgadzam, co pani powiedziała, ale dużo tam przewijało się troski takiej, ja to rozumiem. Natomiast mój ojciec i moja rodzina też była z kardynałem Wyszyńskim związana i moim zadaniem i zadaniem wielu z nas jest dążenie do prawdy, chociaż bywa ona czasami absurdalna, ale nie należy zakładać od razu, bo często w czasie wojny i w czasie różnych zawieruch było coś absurdalne i nam się wydawało nieprawdopodobne, a jednak nas dotykało. W związku z czym czasami należy tego talara obejrzeć ze wszystkich stron. I tutaj z tą szczepionką też bym wolała poprosić panów o to, żeby mieć taką szczególną czujność, ponieważ żeby szczepionka była wartościowa w dużej formie, to ona musi przejść wieloletnie badania i wieloletnie obserwacje, nawet czwartej fazy. Minimum 10 lat. Szczepionka SARS-CoV-2 w zasadzie to jest wyścig, a to są olbrzymie pieniądze, jak wiemy. Dlatego kto będzie pierwszy, ten będzie lepszy. Ale należy patrzeć na historię i patrzeć, skąd się bierze lobbowanie szczepionek. I szczepionka wektorowa to jest zupełnie inna szczepionka niż te, które znamy dotychczas. Ona wpływa znacząco inaczej na nas, na nasz genotyp, na nasze białka w organizmie i trzeba wziąć pod uwagę, że to nie zostaje obojętne, skoro pestycydy, herbicydy i inne substancje obojętne nie pozostają.
I pani wprowadzała szczepionki?
Byłam jedną z osób, która miała swój udział we wprowadzaniu niektórych szczepień na rynek, szczepień bardziej pediatrycznych. Tak jest. I biorąc pod uwagę, że...
A niektóre matki mówią, że zbyt dużo. Ale tu stawiamy kropkę, bo pozwolimy naszym gościom. Proszę bardzo, panowie. Nie wiem, pierwszy pan rektor może?
Ja myślę, że to tutaj no, obszar zagadnień jest tak duży.
No, bo to tak właśnie ta telemedycyna i teleedukacja tak nam troszeczkę się przesunęła, no ale tak bardzo często jeszcze jak lekarza mamy, a jeszcze profesora, to wykorzystujemy.
Nie, potrzeby społeczne są no ogromne, natomiast no tutaj nawiązujemy do też no, czegoś takiego, co się nazywa stylem życia. No. Takim w uproszczonej formie to dotyczy i żywienia, prawda? Owszem, z podażą witamin, no teraz mówi się o ważnym uzupełnianiu witaminy D między innymi, które troszeczkę zostało zapomniane. Ale to jest ogromny obszar. Ja to absolutnie się zgadzam z obawami odnośnie działania szczepionek, szczególnie właśnie tutaj opartej na mRNA, prawda, aplikacji, na którą no, może być bardzo rozmaita odpowiedź organizmu. Ja znam taki przypadek jednego z moich znajomych, który chciał się wybrać koniecznie do Wybrzeża Kości Słoniowej. Tam była konieczność szczepionki na żółtofebrę i no, po tej szczepionce no, miało zapaść po prostu. I to być może skończyło się tragicznie. Natomiast tutaj no, są odczyny poszczepienne, zawsze były pewne problemy. Natomiast istota jednak no, uzyskania odporności u części naszej populacji przy bardzo jeszcze niewielkiej wiedzy naszej na temat natury tego wirusa, jego transformacji ewentualnej i dalszym rozwojom, czy to właśnie tych patogenów wirusowych, czy bakteryjnych, czy innych, to jest no, naprawdę temat rzeka. Natomiast wydaje mi się, że trzymanie się na pewnych prostych takich elementów również z zakresu życia emocjonalnego no i starania się mimo wszystko to o co proszę no, tych moich smutnych studentów, którzy tak bardzo chcieliby się z nami spotkać. Ja spotykam się z nimi na Zoomie i pytam, czy stęskniliście się za mną. No, tak, wszyscy. No ja mówię, ja z wami też się
no, trudno, żeby inaczej.
I oni bardzo chcą się z nami spotykać i nawet w takich trudnych warunkach być częścią tego, co się nazywa służba zdrowia i to wydaje mi się, że ta nazwa jest zupełnie dobra.
Natomiast no niestety, no ja mówię, te problemy cywilizacyjne, nasze otoczenie, nasze środowisko, które się zmienia, ten rozwój cywilizacji z kompletnie negatywnymi następstwami. No to i w sferze emocjonalnej, i w sferze takiego życia codziennego. Tutaj no, my to wszystko rozumiemy, patrząc na naszych pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym. Aczkolwiek ten wiek podeszły zmienia się teraz w czasie, ale co stanowi ogromny problem? Osamotnienie. No, strasznie cierpimy z tego powodu, że nie mogliśmy dopuszczać czasem tylko w wyjątkowych teraz sytuacjach rodziny do odwiedzin. To jest niezwykle smutne. Z drugiej strony odwaga nie tylko nasza, mojego księdza kapelana, który służył wszystkim pacjentom, Antoniego z Polska 4, mojego przyjaciela, który odważnie jakoś, tak jak ja, się nie zakasił na razie. I dalej pracujemy i muszę powiedzieć, że miałem ogromną radość, jak kilka tygodni temu otworzyliśmy, bo mamy moje duszpasterstwo akademickie jest w kaplicy szpitalnej. To jest niezwykle ważne, bo to jest miejsce spotkania pacjentów, nas, z moich studentów, ale niestety musieliśmy znowu ze względu na niezbyt dużo przestrzeń zamknąć i dalej czekamy na lepsze czasy, ale to no cóż, musimy to wszyscy przeżyć razem, wspólnie, wziąć na siebie odpowiedzialność i tyle, no, licząc na to, że przyjdą lepsze czasy i będzie lepiej.
Panie profesorze, panie rektorze, jeszcze no, wracając do naszego tematu, bo też tak mówiąc o służbie zdrowia, to Centrum Symulacji Medycznej, byłem tam kiedyś, właśnie na zaproszenie pana profesora Rajdaka.
Zapraszamy ponownie.
Dziękuję i też była okazja rozmowy z panem profesorem Kamilem Torresem, który jest kierownikiem właśnie tego centrum i mówił, że no tam uczymy się, czy uczymy też i kadrę, żeby spojrzała na pacjenta tak całościowo, nie tak go bierzemy teraz, prawda, serce, teraz, prawda, oko, tylko tak całościowo próbujemy spojrzeć i pracować dla tego, żeby ten pacjent czuł się bezpiecznie.
Jak najbardziej. To Centrum Symulacji jest rodzajem takiego sztucznego szpitala w zasadzie, gdzie studenci nasi zaczynają się uczyć, co się dzieje z pacjentem od momentu pojawienia się w szpitalu, na izbie przyjęć, na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jak to wszystko ogarnąć w sensie początku, czyli umiejętności wywiadu z pacjentem. To też jest sztuka, która wcale nie jest łatwa. Po latach dopiero pracy, po setkach czy tysiącach wywiadów mogliśmy pewne rzeczy uporządkować, a my chcemy to robić no, na początku. No, to temu służy Centrum Symulacji. I trzeba przyznać, że przy takim no, całkowitym pojęciu problemów, objawów, no, oczywiście to nie jest takie proste, ale no, również mamy coś takiego jak pacjent symulowany, czyli możemy bez udziału pacjenta przeprowadzać potencjalny wywiad. To jest troszeczkę taka sztuczna inteligencja też, którego tutaj widzę, nasi słuchacze bardzo się boją, ale my nie chcemy wejść w jakąś formę medycyny związane z androidami czy jakimiś sztucznymi tworami. Broń Panie Boże, bo to na to nas nie stać. Natomiast to jest raczej potencjał wynikający no, z osiągnięć informatyki, medycyny, przetwarzania danych, troszeczkę sfer, które wymagają no, ogromnej wiedzy w tym zakresie, no, takiej większej wiedzy niż mają lekarze. To nasze Centrum Symulacji to jest rzeczywiście szczególne. Jest to szczególnie prowadzone, no, muszę powiedzieć szczerze, przez znakomity zespół niezwykle oddanych ludzi. I mamy ogromne zainteresowanie. Proszę sobie wyobrazić, że w tym centrum, poza moimi studentami, z których mam ponad 1000 z wielu krajów świata, w tym z USA i Kanady, przyjeżdżają uczyć się do nas ludzie m.in. z Uniwersytetu Leuven w Belgii, słynnego, który
jeszcze niedawno był katolic, takim naszym kulem, katolickim uniwersytetem. Potem gdzieś po jakichś tam dyskusjach zeszli z tej nazwy. Natomiast bardzo dobrego, starego uniwersytetu mamy też powiązanie z Uniwersytetem w Edynburgu. Mamy nauczycieli tam pochodzących ze Stanów Zjednoczonych w naszym centrum symulacji, między innymi na Michaela Czekajło, profesora intensywisty i anestezjologa z Virginii, który jest też doradcą Pentagonu. Mamy różne pomysły. No chcemy, już mówiłem też, myślimy o nowych kierunkach też studiów. No chcielibyśmy bardzo otworzyć ratownictwo medyczne do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to są dzieci, które są godne tego i bardzo byśmy chcieli to dla nich zrobić.
Tak. Dziś słyszymy o zaletach, czy jakiś za, przeciw, no bo tak mówię, tych zalet jest znacznie więcej. Ułatwienie tego dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, chociażby mieszkańców małych miast, wsi, prawda, jakaś pomoc, szybka diagnoza, pomoc medyczna w ratownictwie, które pan rektor tutaj, czy medycyna próbuje rozwijać coraz bardziej. Zmniejszona hospitalizacja, redukowanie konieczności dojazdów pacjentów, to wszystko też jakoś, można powiedzieć, rozumie.
No tak, no chcemy, to jest wiele zadań, drogi księże, i no niestety, no wiele do nadrobienia zaległości, no powiedzmy sobie szczerze, bo w dziedzinie, w obszarze służby zdrowia mam wiele, wiele jeszcze do zrobienia. Po to, żeby ta pandemia też to pokazała. No, natomiast pokazała też...
To pieniądze, czy ludzie?
Wszystko. Mhm. Wszystko. To musimy zmienić się mentalnie też. Musimy popatrzeć na błędy. To, o czym zresztą mówimy, dużo pokory. No, nas uczyli w medycynie i gdziekolwiek nie byłem uczony, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, pokory. Jeżeli po pierwsze czegoś nie wiesz, to przyznaj się do tego. Zapytaj kogoś. No to są bardzo dobre. Staraj się znaleźć źródło, które ci pomoże w zrozumieniu pewnych spraw, a nie uważaj, że jesteś najmądrzejszy. To jest najgorsze zaniedbanie.
Dziękuję. Panie profesorze, jeszcze kwestia okulistyki. Pana podsumowanie, słowo na zakończenie.
Według w świetle tych planów, które w tej chwili realizujemy, jeszcze może nawet trochę naszych marzeń, bo tak jak pan rektor powiedział, jest wiele wyzwań, wiele rozwiązań trzeba nowych wprowadzić. Nie zawsze to, co dzisiaj poruszamy i o czym mówimy, będzie docelowe, ale najważniejsze jest taki projekt rozpocząć, uczyć się na błędach, rozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin. Taka jest właśnie ta telemedycyna, którą my w Lublinie chcemy w oparciu o Radę Cyfryzacji, współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi rozwijać. Oczywiście potrzebne są też nakłady finansowe, wsparcie władz lokalnych, władz centralnych. Bardzo nam zależy, żeby uzyskać takie wsparcie, jak na przykład grant z Agencji Badań Medycznych. Dałoby to rzeczywiście nam możliwość opracowania polskiego programu sztucznej inteligencji. Jeszcze raz, wbrew temu, co pani powiedziała, nasza słuchaczka, to przede wszystkim mają być programy, które służą pacjentowi, które służą właśnie temu, żeby pacjent, który tego wymaga, żebyśmy mogli mu poświęcić więcej czasu, również tej takiej ludzkiej uwagi, żeby z pacjentem porozmawiać, ale i go przede wszystkim skutecznie diagnozować i leczyć. Także tego sobie na pewno życzymy. Życzą sobie władze uczelni w Lublinie i nasi partnerzy w naszych badaniach, jak i też chcielibyśmy, żeby Lublin był pionierem w telemedycynie, ale oczywiście to jest takie podejście zdrowe. Zapraszamy każdego, kto ma podobne stanowiska do współpracy. Z tego miejsca też wiemy, że wielu też naukowców słucha tych programów, jeśli są nowe koncepcje podejścia właśnie takiego IT, czy też inne dziedziny medycyny, które ktoś w innych uniwersytetach uważa, że chciałby tam aplikować telemedycynę, na pewno czekamy i na pewno jesteśmy otwarci na współpracę.
Bardzo dziękuję. Dziś też za gościnę na antenie Telewizji Trwam, teraz też Radia Maryja. Dziękujemy za poświęcony nam czas.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Życzymy wszystkim słuchaczom i telewidzom dużo zdrowia i Bożej opieki.
Bardzo dziękuję. To profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję bardzo, panie rektorze.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Kłaniam się. Dobrej nocy.
To profesor Robert Rejdak, drugi gość, prorektor do spraw umiędzynarodowienia i cyfryzacji z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Dziękuję też i Państwu za podjęcie tematu. Dziś telemedycyna i teleedukacja w dobie pandemii. To były rozmowy niedokończone.